Nie ma nic ważniejszego i piękniejszego dla normalnych rodziców, jak to, żeby widzieć swoje dzieci razem. Nie tylko razem, gdy są malutkie, nieporadne i muszą się trzymać w domu, ale widzieć je razem, kiedy są już dorosłe i kiedy dalej chcą się spotkać, kiedy chcą przebywać razem. To dla normalnych rodziców jest wielka radość. Nasz Pan wielokrotnie dawał do zrozumienia, że bardzo mu zależy na tym, aby ludzie wierzący, aby jego naśladowcy chcieli być razem, żeby lgnęli do siebie. Oto w modlitwie arcykapłańskiej w Ewangelii Jana w 17 rozdziale czytamy między innymi w wersecie 22 takie słowa: a ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. A w tym jest chwała, w tym jest coś niezwykłego, kiedy ludzie, wierzący ludzie, chcą być tak razem, tak jedno, jak ojciec i syn są jedno. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Jezus się odkrywa ze swoim pragnieniem. Jak bardzo mu zależy na tym, aby jego uczniowie, jego naśladowcy przebywali razem. Niestety obserwujemy smutne obrazy pustoszejących kościołów. Nie tak dawno oglądałem reportaż w telewizji, który pokazywał, że w dzisiejszej Europie kościoły stają się puste. Nie ma co z nimi robić, ponieważ ludzie przestali przychodzić do kościołów. Nie mają pragnienia. To jest oznaka, że w takich przypadkach nie mamy do czynienia z prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa. Że nie mamy do czynienia z ludźmi, którzy naprawdę naśladują Jezusa. Którzy są rzeczywiście Jego dziećmi. Dlatego też obserwujemy w różnych środowiskach kościelnych takie oddzielanie się ludzi od siebie nawzajem. Są dzisiaj tacy wierzący, którzy w niedzielę zostają w domu. Najzwyczajniej zostają w domu, bo coś tam. Albo wyjeżdżają sobie za miasto, bo jest weekend, jest wolne od pracy, więc kościół, cóż tam kościół? Nie zając, nie ucieknie. Pojadę sobie na świeże powietrze. Albo spędzają czas w centrach handlowych, bo to już dzisiaj jest tak przyjazne miejsce i tak atrakcyjne miejsce dla całej rodziny, że i niedzieli braknie, żeby można było tam wszystko zobaczyć. Są też i takie tendencje, że niektórzy chrześcijanie zaczynają sobie organizować kościół we własnym domu. Bo w kościele, w tym takim publicznym, no jest nie za przyjemnie, bo tam trzeba też jechać, bo są różne niedogodności i kazanie jest nie takie i za głośno śpiewają, a jeszcze też czegoś żądają, to lepiej zostać w domu. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się najpierw pewnej historii ze Starego Testamentu, a potem spróbowali wyciągnąć parę wniosków dotyczących nas, tutaj i teraz. Otwórzmy sobie Słowo Boże na Księdze Sędziów, na 17 rozdziale. Przyjrzyjmy się tej historii. 17 rozdział Księgi Sędziów. Był pewien mąż z Pogórza Efraimskiego imieniem Micheasz. Rzekł do swojej matki: Te 1100 srebrników, które ci ukradziono, a ty przeklełaś ten postępek, mówiąc to także przede mną, otóż srebrniki te są u mnie. Ja je wziąłem, ale ci je zwracam. I rzekła jego matka, niech będzie błogosławiony syn mój przez Pana. I zwrócił swojej matce owe 1100 srebrników. Wtedy rzekła jego matka, poświęciłam te srebrniki Panu od siebie na rzecz mojego syna, aby zrobiono z tego posąg ryty i lamy. Ale historia, dziwna historia, która uzmysławia nam, że każde okoliczności tak naprawdę mogą posłużyć do tego, żeby ludzie wpadli na pomysł zorganizowania sobie domowego kościoła. W tym wypadku takim czynnikiem pobudzającym była kasa, która się nagle znalazła. To jest dosyć znamienne, że jakoś zawsze trochę chodzi o pieniądze. Czy o to, że mam dużo pieniędzy i mogę sobie własny, prywatny kościółek zorganizować, czy też liczę na kasę i dlatego szukam jakiejś takiej możliwości, żeby taki kościół utworzyć. W tej historii widzimy, po pierwsze, że skradziono 1100 srebrników, to sporo pieniędzy było, duża kwota. Ale okazało się, że kobieta, która straciła te pieniądze, straciła je przez swojego własnego syna. To własny syn okazał się złodziejem. Ale gdy odzyskała te pieniądze, gdy syn je zwrócił, to w tej sytuacji pobłogosławiła szybko czym prędzej tego syna i poświęciła te pieniądze, jak przeczytaliśmy, na rzecz syna, ale tak niestety je dedykując, żeby syn już nie miał obowiązku chodzenia do kościoła, czy mówiąc starotestamentowym językiem, do domu Bożego w Sylu. Żeby był jakby z tego zwolniony. I tak właśnie w taki szemrany sposób, nie wiadomo nawet jak to zakwalifikować, pojawiła się idea, że w domu zrobimy sobie kościół. Kasa się znalazła, możemy sobie pewne potrzebne nam akcesoria i warunki stworzyć i będziemy mieli takie miejsce, domowe miejsce kultu. Oczywiście matka Michała i sam Michał niewątpliwie byli ludźmi religijnymi, no bo nie pomyśleli o tym, że jak skoro te pieniądze się tak odnalazły się, on po prostu je oddał, zwrócił. Nie, matka nie wpadła na pomysł, żeby może w takim razie odbyć podróż dookoła świata albo coś w tym rodzaju, tylko żeby stworzyć miejsce kultu, miejsce religijne i w domu. Ale chociaż byli religijni, to jednak bez należytego respektu dla Słowa Bożego. Bo Słowo Boże przecież określało, gdzie i jak należy oddawać cześć Bogu. Ale oni w swojej religijności i jeszcze będąc zasobni materialnie, zlekceważyli zupełnie to. Patrzmy dalej. 4 werset. Zwrócił więc owe srebrniki swojej matce. Matka jego wzięła z tego 200 srebrników i dała je odlewaczowi, a ten zrobił z tego posąg ryty i lany, który potem był w domu Michała. Tak więc ten mąż, Michał, miał dom Boży. Jeden ma samochód, drugi ma mieszkanie, trzeci ma coś tam jeszcze, a Michał dzięki temu miał dom Boży. Kazał też sporządzić efod kapłański i bożki domowe i powołał jednego ze swoich synów, aby był jego kapłanem. W tym czasie nie było króla w Izraelu, każdy robił, co mu się podobało. Więc nastąpiła jakby organizacja tego prywatnego, domowego ośrodka kultu. Zrobili cielca. Kiedyś lud Boży na pustyni, jak Mojżesza zabrakło, wpadł na pomysł, ulali sobie cielca i według tego samego schematu, według tej samej modły, ci teraz takiego prywatnego malutkiego sobie zrobili, dali złotnikowi i on ulał i mieli taki posąg w swoim domu. Także zrobili sobie takie szaty specjalne, takie jak to w przybytku Bożym. Tutaj mamy szaty arcykapłana, a ten w białym to taka zwykła szata lewity, szata kapłańska. I oni takie szaty też mieli. No i tak porozejrzeli się, tam parę osób w domu było. I ten Michał mówi: synu, weź kapłanę, co będziemy jeździć tam do Sylu? Będziesz, zrobimy sobie w domu fellowship. No i tak zrobili. Rodzinna obsługa, sami swoi. Bardzo miło. Ale przecież musieli wiedzieć, że Bóg, Bóg Izraela, wyznaczył dla swojego ludu jedno miejsce. Namiot zgromadzeń. Miejsce, w którym powiedział, że będzie się objawiać, do którego należy przyjść, gdzie należy się modlić, gdzie należy złożyć ofiary Bogu, gdzie należy wspólnie razem czcić Boga Jahwe. I czytamy w Słowie Bożym, że zgromadził się cały zbór synów izraelskich w Sylo i umieścił tam namiot zgromadzenia, bo kraj był już przez nich podbity. Gdy weszli do ziemi Kanaan, już nie przenosili tego namiotu, tak jak wcześniej, za każdym razem, gdy go ruszali i się zatrzymywali, ale już w jednym miejscu umieścili to miejsce w Sylo. Sylo wtedy, w tych czasach sędziów, było tutaj i tu było to miejsce, gdzie Izraelici mieli przychodzić, gdzie mieli oddawać Bogu chwałę, bo tam wolą Bożą było, aby umieścić ten namiot. Trzy razy w roku zjawi się każdy mężczyzna spośród was przed Panem Bogiem Twoim na miejscu, które wybierze, w święto Przaśników, w święto Tygodni, w święto Szałasów. Tak było dla wszystkich Izraelitów, choćby mieszkali na rubieżach kraju, to mieli za zadanie, by się stawić przed Panem. I tak dla przykładu Elkana, mąż Anny, ojciec Samuela, czytamy, udawał się corocznie ze swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiary Panu zastępów w Sylo. Tu właśnie, gdzie w czasach Michała był ustawiony namiot zgromadzenia, gdzie Bóg się objawiał. Zaniedbanie tych zasad doprowadziło w końcu do tego, że Bóg się rozgniewał i opuścił to miejsce. Czytamy w Psalmie 78, 58 werset. Rozgniewali go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach, a bałwanami swymi wzbudzili jego zazdrość. Czyli tacy ludzie jak Michał, jego mamusia, którzy zrobili sobie swoje prywatne miejsce kultu, swymi bałwanami wzbudzili jego zazdrość. Bóg usłyszał to, zapłonął gniewem i zupełnie odrzucił Izraela. Porzucił przybytek w Sylo, namiot, w którym mieszkał wśród ludzi. Oddał w niewolę Arkę Przymierza i chwałę swoją w ręce wroga. Ten tekst mówi o tym, że z jednej strony Bóg mieszkał w Sylo i chciał, żeby ludzie tam przychodzili, a z drugiej strony mówi, że gdy oni to lekceważyli, to w końcu zostawił to miejsce, zapłonął gniewem. Bo Bóg jest zazdrosny w miłości. Bo jemu jest przykro, gdy jego dzieci nie chcą przyjść do miejsca, gdzie się objawia, które wyznaczył, aby go tam uwielbiano. Ale jak przeczytaliśmy w końcowym fragmencie tego tekstu o Michaszu, w tym czasie nie było króla w Izraelu i każdy robił, co mu się podobało. A dzisiaj? Na ile my się dzisiaj przejmujemy naprawdę Słowem Bożym? A na ile bardziej kierujemy się tym, co nam się podoba i co nam się chce. I wystarczy, że coś się nam nie podoba, to już mamy pomysł, co by tu zrobić. Pójdźmy dalej jeszcze w tej historii, bo oto Michał widocznie czuł taki trochę niepokój i trochę się może dziwnie czuł, bo to jest dziwnie, kiedy jesteśmy we własnym domu, jeszcze tam właśnie, jeden jeszcze z łazienki wychodzi, się już nabożeństwo zaczyna, nie, jeszcze zęby myje, a tu już pierwsza pieśń tam próbują śpiewać. I syn własny wstaje i efod zakłada, to tak, jeszcze może piżama pod spodem, bo nie zdąży przebrać, efod zakłada i będzie robił nabożeństwo. Jakoś dziwnie. Michał czuł pewien dyskomfort najwidoczniej, ale mu się trafiła gratka. Siódmy werset. Był też pewien młodzieniec z Betlejemu judzkiego, z rodu Judy, Lewita, który tam przebywał jako obcy przybysz. Mąż ten wyszedł ze swego miasta Betlejemu judzkiego, aby osiedlić się jako obcy przybysz, gdziekolwiek się nadarzy. Taki easy rider z Betlejemu wyruszył sobie, myślę, gdzieś się załapie, Europa jest otwarta, znaczy ziemia cała jest otwarta, gdzieś się osiedle. Wędrując tak, przyszedł na pogórze efraimskie do domu Micheasza. Taki wolny elektron, młody chrześcijanin, może już nawet trochę obyty w różnych sprawach, ale też to był lewita, a więc miał jakieś pojęcie o tym, jak powinna wyglądać służba Boża. Może jakiś czas był w jakimś zborze normalnym, porządnym, gdzie się mógł poprzypatrywać trochę służbie Bożej, jak powinna wyglądać. Miał trochę doświadczenia, ale coś mu się nie spodobało. Mówi, idę, gdzieś się osiedlę. Może tu, może tam, może w tym kraju, może w tamtym. Gdzieś znajdę jakieś miejsce. I tak ruszył. Ruszył po miastach, ruszył po zborach szukać miejsca. I czytamy, rzekł do niego Micheasz, skąd przybywasz? A ten odpowiedział, jestem lewitą z Betlejemu judzkiego, a idę, aby osiedlić się jako obcy przybysz, gdziekolwiek się nadarzy. I rzekł do niego Micheasz, zamieszkaj u mnie i bądź moim ojcem i kapłanem. Wtedy było tak, że się mówiło ojcze, jak widzicie. Ojciec Mateusz albo jakiś inny tam na przykład, nie? Zamieszkaj u mnie i bądź moim ojcem i kapłanem. Dam ci za to 10 srebrników rocznie. Odzienie i żywność. O, no to jeszcze tak, darmowe mieszkanie. I przymusił lewitę. I zgodził się wtedy lewita pozostać u tego męża. I młodzieniec ten był dla niej jak jeden z jego synów. Michałasz powołał tego lewitę i młodzieniec ten został jego kapłanem i pozostał w domu Michałasza. A teraz ranga kościoła domowego wzrosła. Ranga tej społeczności takiej sobie naszej prywatnej, naszej, że tam nie musimy się z nikim liczyć, nigdzie chodzić, nikt nie będzie nam nakazywał, co my mamy robić, my to mamy u siebie. O ile przedtem to było takie no, mało trochę poważne, no to w tym momencie stało się bardziej poważne, bo rasowy lewita został u nich kapłanem. Miał papiery, miał licencję, miał pochodzenie, odpowiednie szaty. I wtedy sobie ten pomyślał, 13 werset, teraz wiem, że Pan będzie mnie darzył powodzeniem, gdyż lewita został u mnie kapłanem. Dopełnione wszystko jest jak trzeba. Podnieśliśmy rangę naszej domowej społeczności, domowego, prywatnego miejsca kultu i już powinniśmy być traktowani. Pan będzie nas błogosławił, więc i wy powinniście nas już potraktować wszyscy, że dopisać sobie jeszcze jedno miejsce kultu w mieście, jeszcze jeden zbór czy zborek, czy jakby to powiedzieć. Tak więc powstała pierwsza prywatna kaplica. I polscy królowie to nie byli pionierzy, że sobie swoją własną, prywatną kaplicę budowali. Michał był pierwszy. Tak, można by powiedzieć, powstał prototyp kościoła domorosłego, żeby nie powiedzieć domowego. No bo jest dzisiaj moda na tego rodzaju kościoły i można się z tą ideą spotkać dosyć często. A jednak chciałbym, żebyśmy spojrzeli dzisiaj na to, że Bóg inaczej widzi tę sprawę. Wiemy ze Słowa Bożego, że Dom Boży dzisiaj w naszych czasach to społeczność ludzi zbawionych. To prawda, że Bóg nie mieszka dzisiaj w budynkach w sensie fizycznym. Apostoł Paweł na Areopagu mówił, Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim jest, ten będąc Panem nieba i ziemi nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. To jest prawda, że w świetle Nowego Testamentu nie lokujemy Kościoła w murach konkretnych, lecz że Kościół, że Dom Boży to społeczność, to żywa społeczność świętych. To ludzie Boży zgromadzający się w jakimś miejscu w określonej porze, obojętnie gdzie się zgromadzają, mogą w różnych miejscach się zgromadzać. Pierwszy list do Koryntian 3,16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? To do zboru jest powiedziane, do zboru w Koryncie. I że Duch Boży mieszka w was? Wy jesteście tą Bożą świątynią. Razem, zebrani, zgromadzeni, jesteście Bożą świątynią. Szczegółowo mówiąc, ciało każdego wierzącego jest też świątynią Ducha Świętego, ale w tym tekście jest mowa o społeczności, o zborze, o wspólnocie Kościoła, że ta jest społecznością, jest świątynią Bożą. Drugi list do Koryntian 6,16. My bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Społeczność świętych. To Dom Boży. To Dom Boży. To wspólnota. To ludzie gromadzący się razem, żywi ludzie, kochający Boga, służący Mu, usługujący sobie nawzajem, wyrażający tę więź ze sobą, żyjący blisko siebie, otwarci na siebie, serdecznie nastawieni do siebie, miłujący się nawzajem. To właśnie jest Dom Boży dzisiaj w Nowym Testamencie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj też pomyśleli, będąc tutaj razem, o tym, jak wielką rangę nadaje Pismo Święte zgromadzeniu żywego Kościoła, żywego, realnego zboru pańskiego. Jakie to ważne dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, żeby widzieć Kościół, widzieć wierzących, jak się razem zgromadzają, jak razem lgną do siebie. Dlaczego warto być razem? Po pierwsze, dlatego, aby żyć po prostu zgodnie z Bożym planem, aby mieścić się w tym Bożym planie, aby znaleźć upodobanie w oczach Bożych, bo to się po prostu podoba Bogu. Nie ma dla wierzącego człowieka większego argumentu, jak to, żeby się podobać Bogu. Jeśli nawet w firmie pracujemy, mamy szefa i od tego szefa, od jego podpisu, jego spojrzenia zależy, ile będziemy zarabiać, czy dostaniemy premię, czy dostaniemy urlop w upragnionym czasie i tak dalej, to jakże nam zależy na tym, żeby znaleźć upodobanie w jego oczach. To się staramy, to się trudzimy, żeby on widział nasze zaangażowanie, naszą pracę, nasze dobre nastawienie do niego. Nie praktykujemy czegoś takiego ryzyka, żeby pluć na niego, żeby obgadywać go, żeby krzywić się na jego widok, żeby się odwracać od niego albo zwyczajnie go lekceważyć. O nie. To o ile bardziej powinno nam zależeć na tym, żeby tak postępować, żeby ten, który jest głową Kościoła, a my jesteśmy cząstką Kościoła, żeby był z nas zadowolony, żeby widział, że mamy właściwą postawę. Zgadzacie się z tą myślą, czy nie? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale napisał w 18 wersecie i niżej, że Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Tak chciał, że ciebie umieścił w tej części ciała Chrystusowego. Tak umieścił nas. Tu żeśmy się narodzili, wielu z nas, albo w pewnym momencie otrzymaliśmy takie przekonanie, że to jest dla nas miejsce i przyłączyliśmy się do tej części ciała, do Kościoła Jezusa Chrystusa. Potrafimy użyć wyobraźni, jak to wspaniałe, różnorodne, wielkie ciało Chrystusa na całym świecie i ta lokalna, mała społeczność, którą my jesteśmy. W tym punkcie, w tym miejscu, w Gdańsku, w XXI wieku. Tak chciał. I co czytamy dalej? Ale członków jest wiele, ale ciało jedno, 20 werset. Nie może więc oko powiedzieć, ręce nie potrzebuje ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje was. Nie mogę mieć takiego stosunku do zboru, że mogę się obejść bez was. Że jak coś, to sobie jesteś, to jesteś, a jak cię nie ma, to też sobie radę dam. Nie mogę takiej piosenki śpiewać ludziom wierzącym w oczy. Nie, bez was sobie nie dam rady. Nie mogę powiedzieć, nie potrzebuję was. Potrzebuję was. Potrzebuję. Bóg mnie tu umieścił. Bóg mnie umieścił pośród tej społeczności i potrzebuję was. 25 werset. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem u siebie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Jeśli jeden doznaje czci, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. No więc właśnie, to jest bardzo ważny czynnik znajdowania upodobania w oczach Bożych. Nasz stosunek do wspólnoty Kościoła, do społeczności, do zboru. Jak się odnosimy? Jakie mamy nastawienie? Jak nam zależy na zborze? Jak lubimy ten zbór? Jak lubimy przebywać w zborze? Pan na to patrzy i podoba mu się, gdy my kochamy jego zbór. Bo to znaczy, że jego kochamy. Bo nikt swojego ciała nie może mieć w nienawiści, ale każdy je żywi i pielęgnuje, jak apostoł Paweł tłumaczy. I jeśli jesteśmy ciałem Chrystusowym, jeżeli naprawdę należymy do ciała Chrystusowego i On jest głową naszą, to nie możemy mieć niechęci do zboru. To jest niemożliwe. Po drugie, warto być razem, aby samemu korzystać ze wsparcia innych wierzących i aby też okazywać wsparcie dla innych wierzących. Czyli i korzystać ze wsparcia, i udzielać wsparcia. W obydwu przypadkach trzeba być razem, trzeba się trzymać razem. Lepiej jest dwom niż jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, który by go podniósł. Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może jeden się zagrzać? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać, a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. To jest nauka Słowa Bożego z Księgi Kaznodziei 4:9-12, która uzmysławia nam, jaka to wartość, kiedy się trzymamy razem. I że to, że Bóg chce nas mieć razem, to tylko nie dlatego, że tak sobie po prostu chce, ale dla naszego dobra, żebyśmy mogli wzajemnie się o siebie zatroszczyć. Baczyć jedni na drugich. Zachęcić się trzeba. Podeprzeć drugiego. Samemu doznać oparcia. To nie jest tak. To jest myśl z piekła rodem, że kiedy się źle zaczynam czuć, to nie idę do zboru, bo się źle czuję. Że do zboru idę tylko wtedy, kiedy się dobrze czuję. Właśnie wtedy, kiedy się źle czujesz, szczególnie powinieneś iść do zboru. Wtedy, kiedy masz chandrę, kiedy masz zły dzień, kiedy ci się nic nie chce, kiedy fizycznie się czujesz źle, czym prędzej śpiesz się, jak jesteś chory, to może potrzebujesz godzinę wcześniej wyjść, żeby na czas dotrzeć, dowlec się może nawet, podpierając się jakoś tam, ale przychodź do zboru. Bo tutaj znajdziesz wsparcie, bo tutaj jest miejsce, gdzie Bóg się objawia i Bóg patrzy na nas, co my robimy, jak się czujemy super. Czy chcemy ten nasz super czas przynieść i nim ubogacić społeczność, bo jestem na fali, bo jest mi dobrze. To nie wtedy mi odbija palma, że to w takim razie sobie na wakacje śmignę gdzieś daleko, bo mam dobrze, bo mam kasę teraz. Co mi tam zbór z tymi bidakami, będę się razem trzymał? Nie, wtedy mi palma nie odbija, tylko ten mój dobry czas przynoszę do społeczności, bo w społeczności może są tacy, którzy mają zły czas i trzeba mojego entuzjazmu dla nich trochę udzielić. Trzeba może i moich możliwości im jakoś uchylić, żeby i oni też się lepiej zrobiło. Ale też kiedy jest mi źle, kiedy jest mi bardzo trudno, to też przynoszę to, aby od innych skorzystać, aby moje braki zostały wyrównane przez innych. Tak naucza nas Słowo Boże. Trzymając się razem, możemy korzystać ze wsparcia i samemu udzielić wsparcia. Po trzecie, dlatego dobrze być razem, bo bo razem możemy dokonać więcej dla Królestwa Bożego. Drużyna polskich piłkarzy na Euro 2012 ma za plecami na koszulce pod spodem wypisany tekst "Razem o zwycięstwo". To nie jest tekst widziany dla innych, ale to jest pewna idea, która ma ich motywować, że powinni się trzymać razem, że są zespołem, że trzeba być razem, że trzeba razem walczyć, że nie ma walki w pojedynkę, że w pojedynkę się tutaj niczego nie osiąga. To jest fajna myśl, także dla nas, abyśmy rozumieli to, że jak to w jednej piosence chrześcijańskiej śpiewamy, nie wiem na ile ona jest na pewno chrześcijańska, ale że nikt z nas nie ma tego sam, co mamy razem. Myśl jest biblijna, jest prawidłowa. I właśnie o to chodzi, żebyśmy z tym chodzili, żebyśmy z taką świadomością byli, że wolą Bożą jest to, abyśmy byli razem. No i warto być razem, bo trzymając się razem, po prostu żyje się lepiej i przyjemniej. Ci, którzy stale są w społeczności, powiedzą, że to jest miłe, no nie? Być razem. Lepiej się żyje razem. Przyjemniej się żyje razem. Oczywiście są chwile trudności, może ktoś komuś coś tam powie przykrego, odnosi coś tam, no zdarzają się różne jakieś chwile trudniejsze, ale zasadniczo to jest super, kiedy jesteśmy razem. I jak w normalnej rodzinie, czasem nawet się możemy poczubić trochę, ale jak stajemy oko w oko z wrogiem duchowym, to się jednoczymy i wtedy stanowimy wspólny front. O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Psalm 133, werset 1. Jak dobrze i miło, kiedy lgną do siebie, kiedy chcą być razem, kiedy kombinują nawet, jakby tu się spotkać, choćby na kwadrans, żeby się zobaczyć, żeby zobaczyć. Nawet kawy nie zdążą dopić, ale się widzieli, ale się zobaczyli. Dlatego Słowo Boże nas wzywa do tego, abyśmy cenili sobie zbór, cenili sobie społeczność Kościoła Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest głową Kościoła, ponieważ Jemu się to podoba, to On tak chce. To nie to, że przywódcy zboru sobie by tak chcieli, ale Bóg tak chce, żebyśmy Kościół miłowali ponad wszystko, żebyśmy raczej chcieli być jeden dzień w przedsionkach Domu Pańskiego niż gdzie indziej tysiąc. Spójrzmy na to, co apostoł Paweł pisał do zboru w Koryncie. Wcale nie doskonałego zboru, jak wiemy. Paweł powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa i Sostenes brat zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Do zboru, nazwanego świętymi, powołanymi, wzywającymi imienia Pana Jezusa. 9 werset. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Bóg nas powołał, ich powołał i nas powołał. Nie przede wszystkim do tego, że mamy ze sobą społeczność, żeśmy sobie stworzyli jakąś grupę wsparcia, czy jakbyśmy to nazwali. Ale Bóg nas powołał do społeczności. I dlatego 10 werset. Proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni. I aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. Taka jest wola Boża. Taki standard Bóg nam wyznacza. To jest miłe w oczach Bożych i stąd jesteśmy wezwani. Więc gdy patrzymy na rozkwitającą modę, na kościoły domowe albo na coraz bardziej popularne próby zaspokajania swoich duchowych potrzeb w tak zwanym wirtualnym świecie, kwitną tego rodzaju teraz propozycje, żeby tworzyć kościół online na przykład, nie? Że można sobie w papciach zostać w domu, kawkę zaparzyć, odpalić laptopa i sobie w wirtualnym kościele spędzić godzinkę albo dwie. Jak kazanie nudne, to można sobie zawsze kliknąć, wiecie, i drugą kawę zaparzyć w tym czasie. Po prostu bez fizycznego kontaktu, bez kontaktu z Kościołem żywym. Wirtualny świat. Zostaję sobie sam, nikt do mnie nie zagląda, ja sobie zaglądam, gdzie chcę. I o ile w tym realu, to mogę w miesiącu odwiedzić najwyżej 3-4 zbory w mieście albo okolicy, to w tym wirtualnym, w jedną niedzielę mogę śmignąć do kilku i zobaczyć, co się tam działo, i wziąć sobie stąd to, tam to. Tak jak w supermarkecie, z tej półki wziąć sobie to, a to jest łatwiej, tańsze, a to przyjemniejsze, i sobie tak skonfigurować menu duchowe na najbliższy tydzień. No niby to udogodnienia wielkie, ale wielkie też niebezpieczeństwo. Oczywiście chciałbym tutaj powiedzieć, że istnieje uzasadniona potrzeba społeczności świętych, mniejszych grupach, grupach domowych, żeby wierzący ludzie mogli bliżej siebie pobyć, żeby mogli twarzą w twarz być przez godzinę czy przez dwie, żeby mogli porozmawiać o osobistych sprawach, pomodlić się. To jest jak najbardziej uzasadnione, jest to obraz widoczny także we wczesnym Kościele, ale nie po to, żeby się oddzielać od społeczności Kościoła, lecz żeby wzmacniać naszą więź z całym zborem, z całą naszą wspólnotą. Słowo Boże wzywa nas do odrzucenia idei takiego właśnie oddzielania się od Kościoła i zachęca do trwania w szczerej wspólnocie uczniów pańskich. Dzieje apostolskie 2:41, wzór zboru dla wszystkich wierzących. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, to dzisiaj podkreślam, i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. A ostatni werset, 46. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Mieli potrzebę być codziennie razem w świątyni. Mieli potrzebę być po domach, przyjąć pokarm, cieszyć się z wzajemną społecznością. Ale ponieważ byli w domu, mieli społeczność domową, nie tracili potrzeby, żeby pójść i spotkać się w świątyni. Chcieli wyjść ze swojego domu, chcieli pójść, żeby się spotkać razem. Wtedy codziennie wręcz. No więc takie jest wezwanie dla Kościoła. Trzymanie się razem. To jest standard chrześcijańskiego życia i służby. Dzieje apostolskie 2:1, a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. Razem. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, jak potem czytamy. Oni byli razem. Następne miejsce, 2:44, wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem. W Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale, 25 wersecie mamy tam historię, jak Barnaba poszedł do Tarsu, odszukał Saula, a gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii i tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi. Tam też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. Byli razem, przez cały rok byli razem, chociaż apostoł Paweł był człowiek, był misjonarzem, szedł dalej i dalej. Pojawia się w jego służbie, w jego życiu i ta idea bycia razem, przez cały rok był razem. To już było ewenement. Jakiego gościa zatrzymać przez rok, żeby był razem. To oczywiście i w naszych czasach jest ewenement, jak niektórzy chrześcijanie z rok wytrzymają w jednym zborze. Ale podkreślamy dzisiaj tę ideę. Stronienie od społeczności, od żywego Kościoła, takie kombinowanie, szukanie sobie właśnie, że może w internecie będę się tam sobie posłucham kazań, muzyki i tak dalej, zostanę w domu, mam daleko, albo niedogodnie coś jest inne, takie, albo stworzymy sobie kościół domowy, wy przyjdziecie do nas, a w następną niedzielę my pójdziemy do was, będziemy mieli taką społeczność, pomodlimy się, przecież Bóg jest na każdym miejscu, wszędzie można się do Niego modlić, nie takie jakieś, aby tylko nie być w zborze. To jest objaw jakiegoś problemu, bo w pierwszym liście Jana 1,7 czytamy, jeśli chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą. Społeczność mamy z sobą. Jeśli chodzimy w światłości, to mamy taką potrzebę, żeby być razem. Na tym polega sąd, Ewangelia Jana 3,19, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto czyni źle, nienawidzi światłości, nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Myśl spójna z tamtym tekstem, że jeżeli stronię, jeżeli unikam społeczności, jeżeli zmykam czym prędzej po zakończeniu nabożeństwa, jeśli nie chcę kontaktu z innymi, znaczy, że coś się dzieje niedobrego w mojej duszy. Jeżeli nie jest to dla mnie przyjemność, żeby pobyć, żeby się przywitać choćby, żeby choćby chociaż dotknąć się nawzajem przez chwilę, znaczy, że coś jestem chory. To jest coś takiego nawet w takim fizycznym wymiarze, że kiedy się czujemy źle, no nie, chorzy jesteśmy, to jakoś się tak usuwamy na bok. Jak jakieś zwierzątko zachoruje domowe, to co? Się chowa gdzieś tam. Nie chce, żeby je głaskać w tym czasie i być tego, to ono gdzieś tam na bok, bo jest chore. Jeżeli chrześcijanin stroni, to znaczy, że coś się złego dzieje. Oczywiście utrzymywanie łączności ze zborem wymaga poświęceń. To takie ciągnięcie razem, bycie razem, dążenie. No. Bardzo łatwo jest popaść w nawyk opuszczania nabożeństw albo wędrowania z niedzieli na niedzielę do innego zboru, bo bycie gościem jest dużo łatwiejsze niż bycie gospodarzem. Gdy przychodzimy tutaj do nas, no to w jakimś sensie każdy z nas jest gospodarzem. Jakoś czuję się zobowiązany za atmosferę tego miejsca, za powitanie ludzi, którzy przyjdą i tak dalej. Każdy z nas czuje się gospodarzem. To zobowiązuje, ale jeśli się z gościem, to jest dużo łatwiejsze. Nie mam żadnych obowiązków, a czasem nawet sporo przyjemności, bo się mną zajmują, bo się o mnie pytają, bo i tak dalej, bo mnie chcą poczęstować, bo mi proponują, że obiad może, na obiad by mnie zaprosili i tak dalej, a tutaj to raczej ja muszę pomyśleć, żeby zaprosić kogoś na obiad. Ale niezależnie od tego, ile to nas kosztuje, chciałbym dzisiaj to podkreślić w imię Pańskim, że nic nie zastąpi żywej, realnej społeczności Kościoła, zboru, miejsca wspólnych zgromadzeń. I nic tego nie zmieni, choćbyśmy nie wiem jak sobie upodobali w życie na boku, to w oczach Bożych wciąż będziemy widzieć, jeśli spojrzymy w oblicze Boże, będziemy widzieć to wewnętrzne przynaglenie, żebyśmy szli do zboru, szli do społeczności, żebyśmy się trzymali razem, bo Bogu się to podoba, kiedy jesteśmy razem, kiedy lgniemy do siebie. On troszczy się o nas. Ja pamiętam w dzieciństwie nieraz obserwowałem kwokę, która troszczyła się o gromadkę kurczaczków. Jak ona patrzyła na nie i jak te kurczaczki były blisko siebie, na jej razem tam ze sobą, tam chodziły i tam kwiliły, to ona siedziała spokojnie. Ale jeśli jakieś jedno albo drugie odchodziło zbyt daleko, z metr czy ze dwa od tej gromadki, ona się robiła niespokojna. Ona wstawała, to zaczęła tam i napędzanie tych kurczaczków, żeby były razem. Nasz Pan chce widzieć to. Nie myślmy o tym dzisiaj, czy to nam odpowiada. Nie myślmy dzisiaj przede wszystkim o tym, czy to komukolwiek odpowiada, czy jest potrzebne. Ale pomyślmy o Panu naszym Jezusie Chrystusie, który przelał za nas swoją krew. Jest naszym Zbawicielem, jest głową Kościoła. żeby zrobić Mu przyjemność, żeby znaleźć upodobanie w Jego oczach, bo to Jemu na tym zależy, bo to On taką swoją wolę objawił. On chce nas widzieć razem, spotykających się często, biorących udział w życiu wspólnoty, w tym, co razem robimy, przebaczających sobie i miłujących się nawzajem. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, mówił Pan Jezus. I to jest to, co On chce w nas widzieć. Coraz więcej kościołów pustoszeje. Ludzie nominalnie wierzący przestają chodzić do kościoła, bo się im nie chce, bo mają lepsze zajęcie, bo się zawiedli na księdzu, bo to, bo tamto, mają swoje powody. A my? A ty? Refren pieśni, którą zaśpiewamy dzisiaj na zakończenie nabożeństwa, woła: o, pójdź do kościoła żywego. Nie zostawaj w świecie wirtualnym, nie kombinuj z jakimś kościołem domowym, tylko pójdź do kościoła żywego, gdzie są ludzie żywi, ludzie z krwi i kości, ludzie ożywieni Duchem Świętym. Pójdź do kościoła żywego, bo to jest miłe w oczach Bożych, bo to się podoba Bogu, bo to jest dla Twojego dobra. I chciałbym dzisiaj na koniec tego rozważania pochwalić Was, że tu jesteście. Przyszliście dzisiaj do kościoła żywego. Jestem dumny z Was. Cieszę się z tego. I niech tak będzie, aż do przyjścia Pana. Że będziemy chcieli podobać się Jemu i będziemy lgnęli do społeczności. I przebywali na maksa, ile się da razem. Jak najdłużej razem. Jak najwięcej razem. Jak najczęściej razem. Powstańmy na modlitwę.